Profesor Tadeusz Gadacz, możemy powiedzieć przyjaciel księdza Józefa Tischnera, spadkobierca jego spuścizny, a propagator też jego spuścizny?
Przyjaciel, asystent, spadkobierca? Nie, wszyscy jesteśmy spadkobiercami, którzy czytają jego myśl. Ja jestem tą osobą, która zafascynowała się myśleniem, on mnie po prostu zapalił do myślenia i jednocześnie właściwie to, co robię, że mam jakieś poczucie misji, przyzwoitości myślenia i odpowiedzialności za sprawy społeczne, to właśnie dzięki niemu, bo uważam, że osoby, które należą do kręgu w tej chwili znikającego, jakim jest jednak krąg intelektualistów, mają pewne powinności społeczne, powinny bronić pewnych fundamentalnych wartości, których bronił Tischner, i ja się staram to robić. No i w tym sensie mogę powiedzieć, że próbuję to jego dziedzictwo dalej kontynuować.
Wydawałoby się, że Tischner tak naprawdę wśród nas był niedawno. Tutaj przed chwilą wspominaliśmy, że rzeczywiście w połowie lat 90. wygłaszał nawet na naszym uniwersytecie inauguracyjny wykład. To nie są takie dawne lata, a z drugiej strony no niektórzy powiedzą, no przecież to już kolejna dekada, kiedy nie ma go wśród nas, więc to już jest bardzo dawno i trzeba to odkopywać, jego myśl, jego postać.
Moi studenci już nie pamiętają, bo to są te roczniki, które już go nie pamiętały, prawda, jako myśliciela, a teksty jego nie wszystko powiedzą, bo to był człowiek ogromnie żywy, prawda, z kontaktu z nim, z uśmiechu, wolności, którą się czuło wokół niego, to nieprawdopodobne, prawda, jak on wchodził do sali, to się czuło powiew wolności, to nie było tylko spekulacje nad wolnością, on po prostu wyzwalał ludzi i jednocześnie dawał poczucie godności, miał się takie przekonanie, że się jest lepszym człowiekiem niż faktycznie jest. I tego w tekstach nie widać. Natomiast z czasem bardzo wyraźnie widać, jak te teksty, szczególnie w których on opisuje jakieś istotne fenomeny, takie jak na przykład fenomen pracy, nie tylko nie tracą na aktualności, ale one dopiero teraz zyskują, jak widać jego dalekowzroczność i pewną uważność w analizie. A to, że tak wiele prac na jego temat powstaje, no to są już dziesiątki, może setki książek, prawda, artykułów. Już nie mówię o szkołach jego imienia, bo to jest ogromny ruch szkół podstawowych, średnich, nawet jest przecież uczelnia wyższa w Krakowie. Pokazuje, że ta myśl jest żywa, dlatego że po prostu potrzebujemy autorytetów, żyjemy w deficycie autorytetów, szczególnie ludzi mądrych, i przynajmniej pozostały nam jego dzieła.
Gdybyśmy chcieli trzy najważniejsze tezy, takie, które powinny nas zainspirować, przekazać, da się?
No wiele jest takich tez, ale ja może bym ograniczył się choćby do tej, że to, co jest najistotniejsze w życiu człowieka, to obecność, a zatem uważność na innego człowieka i bycie wobec i dla niego, że bliskość nie polega na relacji przestrzennej, tylko jestem blisko innego w mierze, w jakiej jestem gotów do daru z siebie, a on jest gotów do daru mnie. I dlatego Tischner mawiał, że nie można mieć domu bez więzi. Mamy mieszkanie, ale mieszkanie to nie jest dom. Można mieć dom na 2 metrach kwadratowych i można nie mieć domu w willi 7-pokojowej. I sądzę, że my w tej chwili znajdujemy się w takiej sytuacji kryzysu więzi. I dlatego to jego przesłanie no, brzmi chyba jako coś niezmiernie ważnego. Choć oczywiście takich idei jak to, że wolność jest sposobem istnienia dobra, można by przytaczać bardzo wiele.
Mam też takie wrażenie czasami, ale w tym, co pan powiedział w tym pierwszym zdaniu, myślę, że kryje się też odpowiedź. Czasami niektórzy jego przeciwnicy chcieliby powiedzieć, że on przez tą swoją filozofię odsuwał się od Kościoła, a tym, co pan powiedział, to on, no to jest niemal chrystusowe, kochaj bliźniego jak siebie samego, bądź obok niego.
Rzeczywiście, no, przypomnijmy sobie to, co powiedział Jan Paweł II, zresztą Tischner był bardzo blisko Karola Wojtyły jeszcze w krakowskich czasach, prawda? Że człowiek jest drogą Kościoła, człowiek. Papież nie powiedział, Bóg jest drogą Kościoła, tylko człowiek jest drogą Kościoła. A Tischner mówi, dotąd nie zrozumiemy chrześcijaństwa, dopóki nie zrozumiemy, że jego istotą jest wcielenie, czyli Bóg, który staje się człowiekiem i w związku z tym Boga należy szukać w człowieku, a to, co boskie, jest międzyludzkie. I to był program jego życia i to był program jego myślenia.
Dla wartości, bo tutaj dzisiaj w czasie spotkania tych dni tischnerowskich, które są w Teatrze Polskim po raz kolejny, chciałabym podkreślić, że to spotkanie odbyło się w ramach tych dni. Podkreślone było to, że wolność, ukochanie drugiego człowieka, szacunek dla drugiego człowieka, to są te wartości, które były podstawą czy fundamentem Tischnera. Specjalnie mówię, nie jego filozofii, ale Tischnera, jego życia. Ale gdybyśmy chcieli młodym ludziom powiedzieć, dlaczego go powinni czytać, oprócz tych wartości, albo od czego powinni zacząć, gdzie powinni sięgnąć. Przedstawienie jest bardzo dobrym pretekstem, przedstawienie w Teatrze Polskim, wariacje tischnerowskie. To jest dobry początek. A gdzie potem?
Zadała pani ciekawe pytanie, bo myślę sobie tak, że może byłoby dobrą rzeczą namówić na przykład wydawnictwo Znak, żeby przygotowało zbiór tekstów. Ja bym był gotów taki zbiór tekstów przygotować do pierwszej lektury dla młodych ludzi, bo to nie wszyscy są wdrożeni w głębie myślenia filozoficznego, niekoniecznie trzeba zaczynać od jego poważnych dzieł, filozofia dramatu, prawda? Ale jest wiele takich...
Nie jest prosta lektura.
Tak, ale jest wiele takich esejów, które myślę mogłyby być świetnym wprowadzeniem do lektury i akurat dobrze, że ta rozmowa mi taki pomysł podpowiedziała, żeby coś takiego przygotować jako pewnego rodzaju pomoc dla młodych ludzi. No, ja jak ze studentami pracuję, to te teksty im podsuwam, prawda? Natomiast...
Czyli one są, tylko trzeba wiedzieć, jak je zebrać.
Tak. Trzeba wiedzieć, które teksty, od których zacząć, od których problemów przede wszystkim, bo to jest niezmiernie ważne. Prawda? Ja zresztą zawsze tak staram się myśleć ze studentami, żeby zacząć od postawienia pewnych kwestii i próbować je naświetlać z perspektywy różnych myślicieli, także wśród nich jest właśnie profesor Tischner.
Bo ja oczywiście pytam o to dlatego, że ktoś, kto spotkał Tischnera, chociaż raz w życiu, był na jego wykładzie, był na jego spotkaniu, to zaraz przed oczami ma jego sposób mówienia, jego poczucie humoru. To pomaga w zrozumieniu później jego tekstów. Ale ktoś, kto tego nie widział, to nawet w telewizji to nie do końca też oddaje osobowość niezwykłą przecież. Korzystanie z rozumu to jest to, do czego też zachęcał Tischner. To nie chodzi o to, żeby tylko prześliznąć się przez życie, tylko żeby wyciągać wnioski, żeby myśleć.
Myśleć i przedyskutować. Na pewno żywego Tischnera nie odzyskamy. Ci, którzy mieli ten dar, tą możliwość, prawda, spotkania go, to wiedzieli o tym, że to, co mówił, to była także siła słowa płynąca z jego autentyczności. On nie udawał kogoś innego niż jest. On po prostu był sobą, był przekonany o tym, co mówił i ta siła przekonania była obecna w słowie, które działało i zostawało w nas. To też niezmiernie ważne, prawda? On bardzo istotną rolę przywiązywał do słowa. Natomiast nam pozostały tylko teksty. Możemy je interpretować, rozumieć, no ale dobrze, że te teksty są i trzeba je czytać po to, żeby po prostu się nie pogubić we współczesnym świecie. Myślę, że bardzo nam takich tekstów potrzeba. Bo tak jak pisał do studentów ze szpitala, że myślenie jest naszym obowiązkiem, jest powinnością, a zatem myślenie to jest kategoria etyczna. Jesteśmy ludźmi, a zatem powinniśmy myśleć, a myślenie jest procesem ciągle otwartym i nieskończonym.